Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Sztab wyborczy kandydata PiSu na prezydenta po raz kolejny zwrócił się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i PKW w sprawie nierównego traktowania przez media Andrzeja Dudy. Media publiczne, jak i komercyjne włączają się w kampanię jedynego kandydata, Bronisława Komorowskiego, zauważa poseł Beata Szydło. Szefowa sztabu wyborczego Andrzeja Dudy podkreśla, że podczas majówki kandydatowi Platformy Obywatelskiej towarzyszyły kamery, a jego wystąpienia można było zobaczyć na żywo. Natomiast spotkania kandydata PiSu nie były transmitowane.
Myślę, że nasze wspólne patrzenie na sprawy gospodarcze, społeczne przede wszystkim, ale też sprawy wartości i funkcjonowania państwa, no, owocuje tym, że dzisiaj Solidarność chce pójść razem z Andrzejem Dudą. Bardzo się z tego powodu cieszę. To jest bardzo dla nas ważne. To jest jedna z najważniejszych deklaracji w tej kampanii. To, że Solidarność zdecydowała się tak bardzo oficjalnie poprzeć Andrzeja Dudę, będzie miało ogromne znaczenie i to wydarzenie jest przełomowe.
Będę prezydentem dialogu, prezydentem, który ten dialog inicjuje, który słucha ludzi i jest mądry także ich mądrością, zapewnia Andrzej Duda. Kandydat PiSu na prezydenta napisał list do wyborców, w którym prosi o głos. Polityk podsumowuje w nim także swoje spotkania z wyborcami. Poseł Andrzej Kwiatkowski ze sztabu wyborczego Andrzeja Dudy liczy, że Polacy pozytywnie odpowiedzą na ten apel.
W tym liście możemy tak naprawdę przeczytać to wszystko, na czym każdemu Polakowi powinno bardzo zależeć i stąd też moja wiara, że Polacy pozytywnie odpowiedzą na ten apel i na ten list kandydata na prezydenta Andrzeja Dudę w najbliższą sobotę w Amerykach Północnej, Południowych i niedzielę z pozostałej części świata zagłosują, w tym oczywiście w Polsce zagłosują na Andrzeja Dudę.
Ubiegający się o reelekcję prezydent, jak sam powiedział, nie weźmie udziału w debacie, która we wtorek odbędzie się w TVP. Z medialnych informacji wynika, że Bronisław Komorowski na godzinę przed rozpoczęciem debaty udzieli wywiadu w Polsacie i Jedynce Polskiego Radia. Prezydent Bronisław Komorowski powołał Borysa Budkę na stanowisko nowego ministra sprawiedliwości. Budka zastąpi Cezarego Grabarczyka, który w środę podał się do dymisji. Nowy minister jest radcą prawnym. W 2011 roku obronił pracę doktorską z ekonomii. Wielokrotnie reprezentował Sejm w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, między innymi w sprawie przepisów podwyższających wiek emerytalny do 67 roku życia, czy przepisów tzw. ustawy śmieciowej. Poseł Solidarnej Polski i prawnik Arkadiusz Mularczyk zwraca uwagę, że Budka będzie już siódmym ministrem sprawiedliwości w rządzie PO-PSL.
Tych ministrów było już tak wielu, że no ciężko ich nawet spamiętać i wymienić. Powstaje pytanie, czy taki tryb ciągłych zmian w resorcie sprawiedliwości służy sądownictwu, służy więziennictwu, czy służy prokuraturze? Myślę, że nie. Generalnie ta nominacja pokazuje, że Platforma Obywatelska od szeregu lat nie ma pomysłu tak naprawdę na resort sprawiedliwości, na wymiar sprawiedliwości, a niestety konsekwencje tego, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości, odczuwają wszyscy Polacy.
Dwa tygodnie temu media podały, że Cezary Grabarczyk został przesłuchany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić przy egzaminach i wydawaniu zezwoleń na broń palną. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi mieli załatwiać VIP-om, w tym Grabarczykowi, broń bez konieczności zdawania egzaminów. W przyszłym roku emerytury i renty wzrosną zaledwie o 4 zł, wynika z wieloletniego planu finansowego na lata 2015-18 przyjętego przez rząd. W ciągu 3 lat najniższa emerytura wzrośnie zaledwie o 36 zł na rękę. Jan Klassa, przewodniczący Rady Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność z regionu gdańskiego, mówi, że rządowy pomysł waloryzacji nie zmieni sytuacji przeciętnego emeryta.
W tej wysokości waloryzacja to jest pozorna waloryzacja, bo ona niczego nie waloryzuje. Sytuacja jest moim zdaniem tragiczna, a pogarsza się jeszcze bardziej z uwagi na to, że przy tworzonej w tej chwili waloryzacji, tak jak ona jest wypłacana, ciągle powstają nowe tak zwane stare portfele. I ktoś, kto poszedł 10 lat temu na emeryturę, nawet względną emeryturą, to dzisiaj jest biednym człowiekiem, bo wiąże koniec z końcem. Ja tu nie widzę żadnych działań rządu, które by w tych propozycjach mogły coś załatwić. Spowoduje to tylko, że emeryci chyba będą musieli żebrać, przynajmniej ci najbiedniejsi.
Tymczasem prezydent Bronisław Komorowski nie wypowiada się w sprawie zmian w sposobie waloryzacji emerytur oraz rent. Natomiast kandydat PiSu na prezydenta Andrzej Duda zapowiedział, że zwolni najuboższych emerytów z podatku dochodowego. Rząd PO-PSL chce zwiększyć wydatki na zbrojenia nawet kosztem powiększenia deficytu budżetowego. Jak napisał jeden z dzienników, gabinet Ewy Kopacz prowadzi w Brukseli rozmowy na temat wyłączenia z limitów budżetowych nakładów na armię. Chodzi o zniesienie w tym przypadku zapisu zakazującego deficytu przekraczającego 3% PKB. Powodem ma być sytuacja na Ukrainie, jak i zły stan techniczny armii tzw. 28. Poseł Marek Opioła z Sejmowej Komisji Obrony podkreśla, że sam pomysł jest dobry, jednak polityk patrzy na całą sprawę z perspektywy 8 lat działań rządu PO-PSL.
Przez ostatni czas były zamrażane pieniądze na ministra obrony narodowej przez ministra finansów i zmniejszanie w jakiś sposób możliwości zakupowych polskich sił zbrojnych. Dopiero w tym roku, w roku wyborczym, dokonuje się największych przetargów. W związku z tym, ja bym podchodził do takich kwestii bardzo ostrożnie. W pierwszej kolejności wolałbym, żebyśmy my w jakiś sposób umieli zagospodarować te pieniądze, które posiadamy w naszym budżecie, umieli je wydać w sposób odpowiedni.
Z medialnych informacji wynika, że armia chce w tym roku zwiększyć także liczbę szkoleń dla ochotników. Sztab Generalny przygotował projekt, który zakłada powołanie na ćwiczenia blisko 14 tysięcy żołnierzy rezerwy. Dotychczas planowano szkolenia dla 12 tysięcy osób. Politycy PiSu pytają rząd premier Ewy Kopacz o czerwony telefon między NATO a Rosją. Dziennik Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung poinformował, że NATO zainstalowało bezpośrednią linię komunikacyjną z dowództwem armii rosyjskiej. To pierwszy taki kontakt od czasu zakończenia zimnej wojny. Inicjatywa, co warto podkreślić, wyszła od Niemiec zaniepokojonych lotami rosyjskich bombowców. Poseł Michał Jach z Sejmowej Komisji Obrony zwraca uwagę, że relacje między NATO a Rosją zostały ustalone wiele lat temu. Ekspert nie wyklucza, że Berlin chce w ten sposób poprawić swoje relacje z Moskwą.
Rząd polski powinien wystąpić do Niemiec z prośbą czy z notą o wyjaśnienie tej sytuacji. Jakie uzasadnienie tej decyzji, jaki cel temu przyświeca? A w ogóle nie wyobrażam sobie, że rząd polski nie został o tym poinformowany i że jako członek NATO nie został o takiej w końcu ważnej decyzji poinformowany, że rząd polski nie wie, o co chodzi. I tutaj jest pytanie również do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ewentualnie Ministerstwa Obrony.
W ubiegłym roku myśliwce NATO 400 razy reagowały na niezapowiedziane loty rosyjskich samolotów wojskowych. Związek Radziecki i Stany Zjednoczone zainstalowały bezpośrednią linię komunikacyjną po kryzysie na Kubie w 1962 roku. Mecenas Stefan Hambura wystąpił o udostępnienie kopii dokumentów niemieckiego wywiadu BND dotyczących katastrofy smoleńskiej. Podobny wniosek zapowiada mecenas Piotr Pszczółkowski. Chodzi o akta, na które powołuje się Jürgen Roth w książce dotyczącej m.in. katastrofy rządowego Tu-154M. Pada w nich sugestia, że przyczyną tragedii pod Smoleńskiem mógł być zamach zrealizowany przez dział FSB pod nadzorem rosyjskiego generała. Mecenas Hambura zwrócił się w tej sprawie do kanclerz Niemiec oraz tamtejszych służb. Również mecenas Piotr Pszczółkowski, pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy, zamierza złożyć wniosek w tej sprawie.
Materiały zapowiadane w książce Rota uważam za mogące być istotnymi. Zapowiadałem też, że wrócę się do prokuratury wojskowej, aby ta drogą formalną zwróciła się do państwa niemieckiego o uzyskanie tych dokumentów, a uczynię to po tym, jak zapoznam się z tą książką w języku polskim, bez tutaj ewentualnych błędów wynikających z tłumaczenia.
10 kwietnia minęło dokładnie 5 lat od katastrofy pod Smoleńskiem. Ponad 33 tysiące złotych na pomoc dla Polaków mieszkających na Ukrainie zebrano podczas koncertu Po Panu Bogu Najbardziej Kocham Polskę. Swoje datki bardzo często ofiarowali ci, którzy sami mają niewiele. Wśród wolontariuszy zbierających środki byli studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. To wspaniałe spotkanie pokazało nam, że Polacy potrafią być solidarni, potrafią dzielić się tym, co mają, mówi poseł Małgorzata Sadurska z Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski. Poseł dodaje, że Polacy podczas koncertu udowodnili, że wspierają swoich rodaków nie tylko pamięcią modlitewną, ale także konkretnym gestem.
Polacy mieszkający na Ukrainie na co dzień starają się kultywować, uczyć naszego polskiego języka, polskiej kultury, tradycji, tak żeby cały czas być w łączności z naszą ojczyzną. Natomiast też mamy świadomość, że każdego dnia zmagają się z ogromnymi trudnościami finansowymi. I ta właśnie zbiórka pieniężna prowadzona podczas koncertu jest adresowana do nich. Udało się zebrać bardzo piękną kwotę, to jest 33 092,50 zł. Są to pieniądze, a tak naprawdę są to gesty i takie odruchy serca. Są to pieniądze, które bardzo hojnie wpłacały osoby, które uczestniczyli w tym koncercie. Ja naprawdę jestem ogromnie wzruszona i bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy wsparli tak piękną inicjatywę.
Koncert patriotyczny zorganizowała rodzina Radia Maryja. Miał on kilka wymiarów. Wpisywał się w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Był także dziękczynieniem za miejsce na multipleksie dla telewizji Trwam. Bardzo ważnym wymiarem koncertu była solidarność z Polakami mieszkającymi na Ukrainie. Pięć polskich samolotów wojskowych z pomocą humanitarną powinno już dotrzeć do stolicy Nepalu, Katmandu. Caritas Polska zakupiła m.in. koce, namioty, a także żywność i leki. Wartość pomocy to ponad 116 tysięcy złotych. Caritas Polska przekazała do tej pory 30 tysięcy euro. O szczegółach mówi ksiądz dr Marian Suboczy, dyrektor Caritas Polska.
Transport, który wyleciał i dotrzedł do Nepalu, tam jest 2200 kocy i 400 namiotów. Oprócz tego też żywność, woda i lekarstwa. Poleciało dwóch pracowników Caritas. Oczywiście tam są też również i inne organizacje charytatywne. Ta pomoc jest bardzo potrzebna w tej chwili. Chciałbym tutaj bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy wspierają Caritas Polska za tą solidarność, za życzliwość i za współczucie, które okazują tym, którzy znaleźli się w bardzo trudnej, tragicznej sytuacji. Bóg zapłać.
Decyzją Konferencji Episkopatu Polski w najbliższą niedzielę w kościołach w całej Polsce odbędzie się również zbiórka środków na pomoc poszkodowanym, którą przeprowadzi Caritas. Trzęsienie ziemi, które dotknęło Nepal 25 kwietnia, było największym od 81 lat. Zginęło w nim ponad 7 tysięcy osób. 9 dni po katastrofie władze Nepalu ogłosiły zakończenie akcji ratowniczej. Na miejscu pomaga międzynarodowa wspólnota Caritas, która do tej pory przekazała 3 miliony euro na rzecz poszkodowanych. W Awilii trwa kapituła generalna karmelitów bosych. Obrady odbywają się na tzw. Uniwersytecie Mistyki. Łącznie bierze w niej udział 115 osób z 5 kontynentów. Kapituła wybierze m.in. nowy zarząd generalny. Z Madrytu mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W ciągu najbliższych dni członkowie kapituły, pochodzący ze 120 krajów, zajmą się m.in. tożsamością charyzmatyczną zakonu, tematem wspólnoty, apostolatem, misjami oraz formacją. Podczas kapituły głos zabierze także arcybiskup José Rodríguez Carballo, sekretarz Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Przewiduje się, że 7 maja zostanie wybrany nowy przełożony generalny zakonu karmelitów bosych. Natomiast na 21 maja zaplanowano spotkanie rodziny karmelitańskiej, w którym udział weźmie ojciec Fernando Millán, przełożony generalny zakonu karmelitów.
Kapituła potrwa do 24 maja i tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.